trzecie milenium. Dzisiaj rozmawiamy z naszym gościem, doktorem Marcinem Śmiglakiem, o uodpornianiu roślin na różnego rodzaju patogeny, czyli grzyby, bakterie, wirusy. Panie doktorze, substancja, nad którą pracujecie, no, jak już pan wspomniał, za 5 lat może mieć szansę, żeby wejść na rynek. To będzie najpierw rynek polski? Czy też planujecie, żeby to było jakoś tak równolegle, na przykład Unia Europejska? Jak to się odbywa?
Substancje chemiczne jako substancje do ochrony roślin są tak bardzo regulowane prawnie, że niestety nie da się wejść z taką substancją naraz na cały rynek światowy. Mogą to zrobić wielkie koncerny, które mają bardzo dużo pieniędzy, żeby takie rejestracyjne procedury przeprowadzić w każdym kraju. My ze względu na to, że prowadzimy badania w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, jak również firmy Spinoff, która została właśnie wydzielona z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w celu właśnie komercjalizowania tej technologii, musimy skupić się na razie na jakimś mniejszym rynku. Rynek polski jest tym centrum naszej działalności w tej chwili, aczkolwiek rynek Unii Europejskiej nie różni się zbytnio od rynku polskiego, ponieważ regulacje prawne dotyczące środków ochrony roślin są bardzo podobne, są zbieżne we wszystkich tych krajach. Żeby substancje wprowadzić na rynek, trzeba przeprowadzić bardzo dużą grupę testów. Po pierwsze, grupę testów dotyczących działania takiej substancji, czyli oczywiście na danych roślinach. Trzeba sprawdzić jej możliwości dawkowania, tu również różnicy dawkowania. Trzeba sprawdzić jej działanie przeciwko różnym patogenom. Trzeba sprawdzić również jej toksyczność, ekotoksyczność i możliwość szkodliwości w stosunku do innych roślin, czyli fitotoksyczność, ponieważ każda substancja chemiczna, nawet takie induktory odporności roślin, jeśli ich podamy za dużo, ze 100 razy większe stężenie niż my to, które używamy, też powodujemy pewnego rodzaju podrażnienie rośliny, porażenie tej rośliny. Jednak stymulujemy ją do obrony, więc ona tą całą energię, którą ma na roślinie, zaczyna przekładać na to, żeby się bronić, tudzież indukować tą odporność. Wtedy możemy ją trochę upośledzić, ona zaczyna wolniej rosnąć. Musimy tego też uniknąć. Musimy też wiedzieć, gdzie jest to graniczne stężenie. Takie badania, które trzeba przebrać do rejestracji, w rezultacie dają pełen obraz tego, jaka będzie etykieta takiej substancji. Etykieta to znaczy, jeśli osoba używająca substancji weźmie tę etykietę do ręki, to przeczyta, że na jabłoń trzeba zastosować w takim terminie, w takiej częstotliwości, w takim stężeniu. I do takiej etykiety, żeby substancję zgłosić do rejestracji, musimy mieć już pełne dane. Dlatego mówię, że ten okres niestety jest dosyć długi. W Polsce już wiemy mniej więcej, jak to się robi. Mamy też specjalnych konsultantów, którzy nam pomagają właśnie zaprojektować cały ten proces rejestracji. I w okresie około 3 do 4 lat będziemy w stanie przedstawić pełną dokumentację do Ministerstwa Rolnictwa w celu rejestrowania tej substancji. Czyli wszystkie badania mamy w planach do skończenia w okresie do około 4 lat.
Myśli pan, że cenowo ten produkt będzie porównywalny do tych środków? No bo musi być też konkurencyjny, prawda?
Zgadza się. Przede wszystkim same regulacje Unii Europejskiej nam bardzo w tym pomagają. Tak jak pan na początku wspomniał, Unia Europejska bardzo mocno pcha ku temu, aby chemia, taka prawdziwa chemia z rolnictwa była wycofywana. Bardzo wiele substancji z rynku zostanie wypartych w najbliższych 5 latach. Szacuje się, że jeśli wszystkie regulacje prawne Unii Europejskiej wejdą w życie, to do 50% preparatów fungicydowych w ogóle z rynku zostanie wypchniętych. Ze względu na to, że zawierają te substancje, które są na liście do usunięcia. Czyli to jest rynkowo nasza przewaga, że będziemy w stanie wejść w rynek właśnie z substancją, która w pełni spełnia zasady zintegrowanej ochrony roślin, czyli Integrated Pest Management, taka właśnie dyrektywa Unii Europejskiej. A oprócz tego cenowo, ze względu na to, że używamy tak bardzo małe ilości tej substancji, cena naszych substancji nie będzie w żadnym wypadku przewyższała ceny obecnie stosowanych układów fungicydowych, pestycydowych.
Jak to wygląda z konkurencją w tej chwili na rynku środków ochrony roślin? Pewnie są jacyś wielcy producenci, którzy te standardowe środki produkują, oni nie będą chyba chcieli, żebyście z takim czymś wchodzili na rynek.
Dlatego spin-off. Naszym podejściem było na początku szukać rzeczywiście partnera dużego przemysłowego. Niestety zniechęciliśmy się trochę, dlatego że zdaliśmy sobie sprawę z faktu, że będziemy w pewien sposób wewnętrznie konkurowali z ich własnymi produktami. Naszą decyzją strategiczną było jednak podejście do tematu: rozwijmy projekt sami, skończmy produkt, że tak powiem, rozwijać, zdobądźmy tą rejestrację. W momencie zdobycia rejestracji jesteśmy jednostką. Poznański Park Naukowo-Technologiczny będzie jednostką, która posiada rejestrację tego produktu. W tym momencie jest w stanie go licencjonować, tudzież sprzedać już do dużego podmiotu. Nie ma tego etapu dla dużego podmiotu wdrażania tej substancji, ponieważ ona już jest całkowicie opracowana, jest gotowa.
Dostaje produkt z licencją. Tak, tylko musi ją kupić. Czyli będziecie potem szukać kogoś, tak, który to wyprodukuje?
Już w tej chwili szukamy. Ta praca jest pracą złożoną z pracy tych chemików, tych biologów i współpracowników naukowych, jak również po części ze współpracy i pomocy z Poznańskiego Parku, szukanie już w tej chwili kontrahentów.
Panie doktorze, a niech pan powie, jak to na świecie wygląda, gdy chodzi właśnie o podobne bardzo substancje. Czy myślę, że są chemicy, którzy też pracują nad tego rodzaju substancjami?
Bardzo mała grupa takich produktów jest obecnie dostępna na rynku. Na świecie szacuje się, że tych substancji komercyjnych jest dostępnych tylko 5.
Ale już wprowadzonych na rynek, tak?
Wprowadzonych na rynek, jednakże w Unii Europejskiej chyba tylko 3, a w Polsce dostępne tylko 2. I to też są substancje niechemiczne. Jest to rzeczywiście produkty działające na podobnej zasadzie wzbudzania odporności, jednakże tam używa się substancji, wyciągów z alg, jakichś protein, które wzbudzają tą odporność, ale w bardzo małym stopniu. One wzbudzają tą odporność tylko tak, że tak powiem, wspomagająco do normalnych środków ochrony roślin.
Czyli to jest coś innego, mówiąc krótko.
Tak, to nie jest ta sama grupa substancji. Mhm. To jest, bym powiedział, bardziej suplement, który rzeczywiście trochę wspomaga roślinę, aczkolwiek nie działa w ten sposób bezpośrednio, indukując odporność na nasze substancje.
Panie doktorze, i teraz proszę mi powiedzieć, czy wyście to tylko w laboratorium testowali, czy możemy w ogóle mówić o czymś takim, że na przykład na swoim drzewku gdzieś w ogródku ktoś to sprawdził już? W takich warunkach domowych.
Na drzewkach w ogródku nie, a na drzewkach w sadach testowych, laboratoryjnych tak. Nasze substancje już w tej chwili testujemy w kilku lokalizacjach w Polsce. Testujemy je zarówno na polach doświadczalnych, na rzepaku, na kukurydzy, na burakach cukrowych, na pszenicy. Testujemy również je w sadach we współpracy z Instytutem Rolniczym w Skierniewicach, właśnie na jabłoniach. W zeszłym roku troszkę na truskawkach robiliśmy. Testy są też prowadzone w szklarniach, ale w szklarniach głównie eksperymentalnych, gdzie prowadzimy testy i na ogórku, na pomidorze, na papryce.
I? Jak te testy
i się... I wszystko na razie działa.
Tak? Truskawki nie gniją?
To jest wspaniałe jest to, że przez długi okres czasu jako naukowcy trochę powątpiwaliśmy, bo zaczęliśmy myśleć, czy to rzeczywiście my tylko. My to widzimy, to rzeczywiście świat widzi, tak? I wchodząc we współpracę z jednostkami naukowymi poza naszymi macierzystymi, czyli poza Instytutem Ochrony Roślin, poza Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, zaczęliśmy zachęcać ludzi do wypróbowania tych substancji i rzeczywiście wyniki, które zaczęły do nas wpływać, tylko potwierdzały to, co myśmy sami widzieli.
Czy to nie jest placebo?
Nie jest to placebo.
Nie może być
to
przypadek,
że akurat... To nie jest nasz efekt mówienia do roślinek, że jednak
działa. W tym roku nie było tego wirusa i on nie zadziałał, tylko to rzeczywiście to działa. No to jeszcze niech pan powie, dlaczego nikt nie wpadł na to, na tę konkretną substancję jeszcze?
Jednak szukanie substancji chemicznych to jest praca dosyć na chybił trafił. Można rzeczywiście zaprojektować substancje o podobnej strukturze, ale żeby je wytestować, to trzeba zawczynąć dużą ilość osób do tego, żeby wyprodukować te substancje, a następnie je też wytestować.
No właśnie,
możliwe, że ktoś jeszcze po prostu nie wpadł na ten pomysł w tym danym momencie. Może byliśmy pierwsi.
Ale opatentowane macie to już, żeby nikt nie...
Tak, w tej chwili jesteśmy już po zgłoszeniu patentowym. Ochronimy w tej chwili nasz wynalazek. Jesteśmy w postępowaniu patentowym w 26 krajach i mam nadzieję, że tak nam się uda utrzymać to zgłoszenie patentowe.
26 krajów, czyli pewnie te kraje europejskie, tak?
Czy głównie jeszcze? Unia Europejska, jak również kilka największych gospodarek na świecie.
Mhm. I myśli pan, że to będzie trzeba potem w tych pozostałych krajach też, jak to się rozwinie, bo to pewnie...
Tak. Plan jest taki, że przy wejściu w rejestrację polską będziemy w stanie w łatwy sposób przełożyć tę dokumentację na rejestrację europejską. Z kolei to pozwoli nam przy sprzedaniu pierwszej licencji wygospodarować wystarczająco funduszy, tudzież zachęcić partnerów z zagranicy do tego, żeby weszli z nami we współpracę w krajach pozaeuropejskich i tudzież przejąć od nas licencję i sami doprowadzić produkt do rejestracji, albo razem z nami doprowadzać do rejestracji w tych danych krajach.
Mhm. Czy właściwie same dobre rzeczy o tym możemy powiedzieć? A może są jednak jakieś malinki, jakaś pułapka w tym produkcie, czego się pan pewnie boi? Jest coś?
Bałem się może tego, że w dużych koncernach ludzie pracują nad podobnymi rzeczami i o tym nie słyszymy do momentu, kiedy takie substancje są obecne na rynku.
No właśnie, bo im po prostu zależy na tym, żeby nikt tego nie produkował, bo przecież trzeba sprzedać ten asortyment, który się sprzedaje obecnie, nie?
Po części tak, po drugiej strony no, naukowo też się rozwijają i na pewno nie próżnują.
No to jest samochodem na wodę, że ponoć ktoś wymyślił, ale wszystkie koncerny sprawiają, że nie produkuje się tego samochodu.
A to tutaj dotknął pan tego, czego ja się obawiałem przez długi okres czasu i zaskutkowało koniec końców wytworzeniem spółki celowej Poznańskiego Parku Naukotechnologicznego, spółki Innosil. Baliśmy się tego, że możemy oddać to w czyjeś ręce, połasić się na łatwy pieniądz, że będziemy mogli to sprzedać jako licencję, a koniec końców nasz wynalazek trafi do szuflady. I to był jeden z powodów, dla którego w końcu zdecydowaliśmy się jednak na rozwój tej technologii samemu.
Myśli pan, że często się tak dzieje, że ludzie wpadają na genialne pomysły i
nie jestem fanem teorii spiskowych, ale wydaje mi się, że tak się może dziać. Widzę ekonomiczne zalety takiego postępowania dużych koncernów.
Trzymamy kciuki w takim razie. Mam nadzieję, że uda się opatentować, ale sam chętnie bym skorzystał. To pewnie będzie w malutkich ampułeczkach do sprzedaży, prawda? Bo to raczej jak dużo...
Taki jest pomysł.
W kanistrach nie. No i niestety nam szyce nie działa, to już wiemy, proszę państwa. Ani no przędziorka pewnie, chociaż... Nie, też nie.
Też
nie. To też są takie robale jakieś. Proszę państwa, dziękuję bardzo. To było trzecie milenium. Dzisiaj naszym gościem był dr Marcin Śmiglak z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pan jest chemikiem z zawodu.
Jestem chemikiem z zawodu, jestem technologiem chemii, wyedukowanym w chemii, wyuczonym w biologii obecnie.
I pewnie też własny ogródek pan ma.
Mały, ale jest.
Życzę, żeby panu tam nic nie zjadało w tym ogródku.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu bardzo. Wojtek Chmielewski. Spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc państwu.